lecimy.
Cześć kochani, kochane, nazywam się Jaś Kapela, jestem poetą i jestem dzisiaj w studiu z poetką Sarą Szamot.
Cześć,
moją
Jasiu.
Przyjaciółką, współlokatorką.
Cześć wszystkim.
Znamy się od lat, więc chciałem to od razu na początku powiedzieć, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, że lubię Sarę i lubię jej poezję i lubimy się i przyjaźnimy i przeszliśmy niejedno, przejdziemy jeszcze wiele, więc powinniście być może o tym wiedzieć. No i chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jak obalić patriarchat, zatrzymać globalne ocieplenie i zniszczyć cywilizację białego człowieka. Ale może zacznijmy od tego właściwie, jak to się stało, że się zainteresowałaś poezją, zaczęłaś czytać, pisać wiersze? Poznałem cię jako
młodziutką poetkę, tak. Poznaliśmy się wtedy, kiedy byłam młodziutką poetką, a poezję no to pisałam chyba zawsze, odkąd potrafię pisać, bo w jakichś szkołach podstawowych to chyba nawet mogła być pierwsza, druga, trzecia klasa podstawówki. I pisałam wierszyki o miłości, bo bardzo pragnęłam miłości już wtedy. Po prostu tworzyłam jakąś taką rzeczywistość, która była znośna, w której chcę żyć. Więc...
Tak, myślę, że miłość jest jednym w sumie z głównych tematów twoich wierszy, obok powiedziałbym katastrofy klimatycznej i no jest w ogóle dużo w twojej poezji czułości, ale dużo też jest miłości nie zawsze udanej. Powiedział twój ostatni terapeuta, masz chyba nieduże oczekiwania wobec partnerów romantycznych.
Tak, to prawda. No mam bardzo niskie oczekiwania. Wystarczy, że...
A jednocześnie wielką potrzebę miłości.
Tak, no potrzebuję tej miłości. Chyba nigdy nie czułam się kochana. Albo także w pełni kochana. Więc cały czas pragnę tego, czego nie dostałam. No to chyba jest naturalne. Ale no, to może przeczytam jakiś wiersz o miłości,
co? Tak, może przeczytaj jakiś wiersz, no.
Ty masz jakiś swój, Jasiu, ulubiony mój o miłości?
O miłości. Nie wiem, czy mam ulubiony.
Ja mam taki wiersz na rozstanie. To znaczy, to jest wiersz, który napisałam, żeby móc czytać każdemu swojemu byłemu chłopakowi. Aha. To może ten, na rozstanie.
Okej.
Okay. Ale wciąż o miłości.
To ten o deszczu, tam gdzie tak...
Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze.
Okej.
Okay. Z tego życzenia tobie... Stłukłam prostokątną szklankę Coca-Coli. Po ciemku. A kawałek szkła wbił mi się w stopę. Zakrwawiłam kuchnię, łazienkę, zlew i zużyłam papier, który gorliwie oszczędzałeś. Jednak to dowód, że moje życzenia są szczere. Tak jak zaplamione kafelki. Jak suche plamy po okresie na twoim materacu.
Jeszcze chciałbym, żebyś jeszcze jeden wiersz przeczytała, który tu jest chyba na początku też.
Który?
Czy dzielenie się z...
O, czy dzielenie się... O, to jest wiersz, przez który... No to tak, wytłumaczę to może na wizji, bo... To jest wiersz, przez który jedna osoba myślała, że byłam molestowana seksualnie przez mojego ojca. Nie byłam. Więc
no, gdyby... Miałaś już równe z nim trudności.
Tak, miałam, ale absolutnie ojciec nie robił mi takiej krzywdy, więc przeczytam ten wiersz, który trochę jest o tym też, ale no, nie, że mnie molestował. Czy dzielenie się swoją dziewczyną jest oznaką prawdziwie męskiej przyjaźni? Pewnie myśli, że cała moja kobiecość mieści się w jego dłoni, w której trzyma moją pupę. To silna dłoń, ciemna, jak u ojca. Potem wymarzyła mnie niedźwiadka w ogrodzie przed blokiem, czasem lepsze to od dłoni ojca niedźwiedzia. Tak, no wiesz raczej o tym, co może czuć, co ja czułam jako atrakcyjna dziewczyna wobec kolesi, że byłam właśnie przede wszystkim tą pupą. Tą ładną, atrakcyjną dziewczyną i że cała moja kobiecość, całe moje człowieczeństwo mieściło się właśnie w tej dłoni, która była czysto seksualna, która miała mnie złapać za pupę i mnie poderwać. Więc wiersz jest raczej chyba o takim stłamszeniu siebie i zgodzeniu się na stłamszenie seksualne.
No, pupę masz piękną, ale poza tym jesteś bardzo też ciekawą osobą i masz dużo innych ciekawych
tak,
rzeczy.
Tak, no ale wiersz akurat nie jest o tym.
Wrażliwość i właśnie tą potrzebę miłości i przechodzisz z tym wszystkim do środowiska poetyckiego, z którym się stykasz w Warszawie, jak rozumiem, pierwszy raz. Jak wygląda twoje spotkanie z tym światem?
Ze światem poetyckim? No, chyba mam dosyć ograniczony kontakt ze środowiskiem poetyckim.
No, spotykaliśmy się na slamach. Chodzi mi o to, pytanie jest o to właśnie, jak wspominasz swoje zetknięcie ze światem jakby takiej poezji współczesnej, no, z którym nie możesz się nie stykać, no, bo jakby jeździć na festiwale, chodzić na spotkania czasem i z takim, no, z naszym środowiskiem.
No, jest zróżnicowane, ludzie są różni, wiadomo. Ludzie są różni, ale no nie będę ukrywać, że trochę zalatuję takim zdziadzeniem. Jakby nie było życia. Więc no, takie mam zderzenie ze środowiskiem. Trochę zdziadziałe, a trochę chciałoby młodości, polotu. Chociażby teraz na tym festiwalu Miłosz, na którym byłam, w swoim pierwszym festiwalu poetyckim, to czułam, że wszyscy są zadowoleni, że można poczytać erotyki na żywo. Nie wstydzi się, że to jest erotyka, bo czytałam swoje wiersze erotyki i widziałam, że każdy miał z tego fan, że wychodzi młodziutka poetka, która czyta to z tą energią właśnie cielesności, dotyku, bliskości i nie ma wstydu. I że tego brakowało. No to chyba tak mogę powiedzieć o środowisku, że było zgłodniałe świeżej krwi.
No, chyba ciągle jest. Spotkał ci jakiś seksizm, przemoc, bo teraz dużo się mówi o różnych takich sytuacjach, nie zawsze przyjemnych.
Chyba musiałabym się dłużej zastanowić, czy ktoś mnie tam potraktował seksistowsko. Wiem, że dla Adasia Wiedemana zawsze będę ładną dziewczyną, bo zapytał mnie, kim jestem. Nie zdążyłam odpowiedzieć, kim jestem i powiedział, Sara jest ładną dziewczyną. Więc no, to tylko tyle, że dla Adasia Wiedemana zawsze będę ładną dziewczyną, ale mówię to z całą sympatią do Adasia, bo z Adamem już o tym rozmawialiśmy kilka razy. No i po prostu tak to skomentował w taki seksistowski, prosty sposób. Może poczuł się onieśmielony, pomimo tego, że jest gejem, no to poczuł się onieśmielony przez kobietę ładną, nie wiedział, co powiedzieć, więc palnął głupotę. Do tego chyba też powinniśmy być przyzwyczajeni jakoś społecznie. Ludzie nie wiedzą, jak reagować na jakieś takie
dziewczyny.
Dziewczyny tak ładne, które jeszcze coś tam piszą, mądre. No, jeżeli są ładne, no to nie powinny być mądre, prawda? Znaczy nie, no mogą, żartuję.
Myślę, że mogą.
Nie, no wiadomo. Nie, ja kiedyś usłyszałam, że ja jestem za ładna, żeby być mądra.
No dobra, to przeczytaj jakiś wiersz. Mądry, poproszę.
Mądry? Może chcesz wylosować jakąś stronę?
Nie wiem, może któryś z tych nowych.
Najnowszy, no to może przeczytałem te witaminy, ten tak, erotyk.
Nie powiedziałem w sumie, a to jest właściwie ważne, że Sara wydała niedawno swój debiut poetycki pod tytułem Ścisk. Wydawcą jest Staromiejski Dom Kultury, w którym właśnie teraz siedzimy. Książka okazała się w nakładzie 300 egzemplarzy. Ma dedykację z Księgi Psalmów. Szamoce się w moim ucisku jęczę.
Tak, to jest cytat z Biblii, ze Starego Testamentu, z Psalmy Dawidowe.
Tak. I też w sumie zmieniłaś nazwisko z nazwiska ojca swojego na nazwisko swojej babci.
Tak, tak. Na nazwisko mojej babci, nazwisko mojego taty to Feliksiak. Czasami po prostu trzeba wprowadzić duże zmiany w swoje życie, żeby no, ojciec się zmienił.
Tobie to się udało skutecznie wychować rodziców, za to też podziwiam, między innymi. Może jakaś książka, jak wychować rodziców.
Nie wiem, czy rzeczywiście potrafiłabym dawać radę. I w ogóle ja nie wiem, czy komukolwiek radzę się na to po prostu na to zdobywać, bo nie wiem, czy warto zawsze. Ja akurat zawsze byłam rycerką i lubiłam, kiedy było trudno. Lubię ból też.
Jak to mówiłaś, że trzeba jechać ze starymi?
Jak to jechać?
Jechać? No coś takiego mówiłaś, że trzeba starych trzeba trzymać ostro.
Trzeba trzymać krótko.
Krótko.
Tak, no czasami tak. No, ale z moimi rodzicami to też było trochę inaczej, no jakaś taka ekstremalna sytuacja. No miałam też jakiś hardcore, więc... No, dobrze, nieważne. No właśnie o tym też jest ten wiersz, który się miesza później z relacjami romantycznymi, bo trochę trudno jest się odciąć od traum rodzinnych.
No, bardzo trudno.
Tak, witaminy. Obiecałam mu, że napiszę o witaminach. Odporności. Na przywiązanie, zakłócenia snu. Słuchu od chrapania drugiej osoby. Dostrzeżenia. Granic, czułych punktów, strachów. Fatum przenoszonego z ojca na córkę. Na syna. Na dziecko. Na nasze dzieci. Łagodności. Dla naszych czerwonych, ordynarnych twarzy. Nieporozumień. Słuchania. Kolęd w domu bez potrzeby świąt, pozostania dzieciakami, które wstydliwie wkładają sobie nawzajem ręce do majtek, dotykają się, nie zdejmując ubrań, nieśmiało zaczynają stymulować punkciki. W dzieciństwie wierzyłam, że ślina pieska ma lecznicze właściwości. Nie jestem już dzieciakiem. Nie chcę witamin. Chcę, żebyś zlizał ze mnie ten syf. Tak, więc no to o traumach rodzinnych i o potrzebie tego, żeby właśnie ten partner romantyczny był tą osobą do zlizywania tych traum rodzinnych. Tak jak jest w filmie Kajillioner, Miranda July. Mm. Nie wiem, czy nie widziałeś tego filmu, to jest najnowszy film.
Chyba nie.
Miranda July, Kajillioner. To jest taka opowieść o dziewczynie, która odcina się od swoich przemocowych rodziców, z którymi kradnie. Jakieś takie...
Nie, to widziałam.
Tak, i ona kradnie właśnie jakieś takie drobne rzeczy i poznaje dziewczynę, która jest zupełnym jej przeciwieństwem, ale jednocześnie daje jej to, czego nie dostała od rodziców i one zakochują się w sobie romantycznie. To jest komedia romantyczna o dwóch dziewczynach i w ogóle o dziewczynie, która wychodzi właśnie z tych toksycznych mechanizmów rodzinnych i zaczyna je naprawiać dzięki miłości.
Super, polecamy Miranda July. No, tak, toksyczne relacje, toksyczne społeczeństwo, toksyczna cywilizacja zmierzająca do zagłady, to też są tematy twoich wierszy, bo chyba nie jesteś najlepszego zdania o cywilizacji.
Ja nie wiem, jakie mam zdanie o cywilizacji, czy mam dobre, czy złe, ale ogólnie no to raczej nie patrzę pozytywnie. W przyszłości, jeżeli chodzi o zmiany klimatu, raczej jest już trochę za późno, żeby cokolwiek zmienić, chociaż naukowcy twierdzą, że jest jeszcze czas i że gdybyśmy nagle się wszyscy teraz globalnie spieli, no to możemy ograniczyć degradacyjne skutki zmiany klimatycznej, ale no nie wiem, no teraz ostatni ten raport, IPCC, czy jak on się nazywał?
IPCC się nazywa.
Tak, dokładnie, na podstawie kilkunastu tysięcy badań, no to wychodzi, że no zbytnio, no to raczej nie mamy szans.
No mamy może szansę, ale to z tym spięciem wydaje mi się trudno, bo ludzie jakoś nie chcą się
zaangażować
mocno w walkę z czymś tak abstrakcyjnym.
Ja dzisiaj czytałam o takim filmie dokumentalnym, już nie pamiętam tytułu, ale on jest o propagandzie medialnej, która jakby neguje zmianę klimatu, która została uruchomiona w późnych latach 80. Po tym, kiedy było to wystąpienie tego naukowca, który mówił o ociepleniu. klimatu i wtedy władze państwowe jakby najważniejszych krajów jednak wykazały takie zainteresowanie tym problemem, były otwarte na to, żeby zmieniać politykę energetyczną i tak dalej, no ale to nie leżało po prostu w kwestii wielu bogatych ludzi w tym świecie. No i zaczęła się medialna propaganda, która neguje zmiany klimatu i trwa dalej.
Tak, tak. Niestety koncerny wiedziały już dawno.
No my w ogóle wszyscy ludzie wiemy przynajmniej od lat 80., chociaż chyba pierwsze jakieś takie doniesienia już publiczne no to były w latach chyba 70. o zmianie klimatu, więc wiemy o problemie bardzo długo.
To prawda.
No nie wiem, no chyba trzeba robić po prostu lepsze filmy propagandowe zmian klimatu, a nie negowania zmian klimatu. No, trzeba robić takie kino propagandowe dobre.
No są, są piękne filmy o katastrofie klimatycznej, choćby Davida Attenborough'a ostatniej, Nasza planeta. Jakby świetnie pokazuje, jaki jest problem i co musimy zrobić, no tylko... Myślę, że wydaje mi się, że podskórnie wszyscy wiemy o tym, że coś jest nie tak z tym światem i że jakby nie możemy tak dalej funkcjonować, a jednocześnie chcemy, bo w sumie jest wygodnie i jeszcze można się nachapać, nażyć, na...
Właśnie, musimy dłużej jeść awokado, bo prawdopodobnie nie będzie już awokado i syropu klonowego, więc...
No ja to już od dawna nie jem awokado, a syrop klonowy...
A czy już się pożegnałeś, to dla ciebie tak, będzie prosta sprawa. Już
żegnam
jesteś...
się powoli, że... no może nie ze wszystkim, ale tak, piszę głównie nekrologii. To może jeszcze właśnie jakiś wiesz o antropocenie albo... katastrofy przeczytasz.
No jak tak otworzyłeś i pokazałeś to o antropocenie, no to przeczytam to. Nie interesują mnie ludzie, chcę wspólnoty międzygatunkowej. Najmniej samotna czuję się w trawie. Jakoś trudniej to czuć wobec miliardów istnień. Najmniej samotnie czuję się bez nienaturalnie wyostrzonych jednostek. Bez powodu. Dlaczego akurat one, a nie roztocz uciłany w szczelinie pociągu PKP Intercity? Najmniej samotna czuję się w trawie, gdy ściągam betonowo-plastikową kurtynę i wreszcie czuję się częścią. Jednością. Pierdolony antropocen.
Antropocen albo dziadocen, patriarchocen.
Tak, no myślę, że to jest jakoś takie holistyczne. Wszyscy się tak trzymają za ręce patriarchat i antropocen i kapitalizm i utrzymują jakoś ten system wyzysku, bo to wszystko opiera się na wyzysku, na jakichś mechanizmach wykorzystywania osoby, ludzi, osób, które nie wiedzą lub nie potrafią siebie obronić, albo nie do końca rozumieją sytuacji, w której są. Wyzysk zwierząt polega na tym, że nie potrafimy komunikować się w taki sposób, w jaki zwierzęta się komunikują, ale wykorzystujemy zwierzęta dla swoich celów, wiedząc, że nie możemy im nigdy wytłumaczyć sposobu, w jakim są wyzyskiwane. No i myślę, że kapitalizm, tak samo wyzysk najsłabiej opłacanych pracowników i pracownic też polega na tym, że wyzyskujesz ludzi, którym nie potrafisz wytłumaczyć, i nie chcesz wytłumaczyć, w jaki sposób są wyzyskiwani, bo to wszystko się opiera na niewiedzy.
No jedną ze słabiej opłacanych branży jest branża kultury, więc myślę, że akurat pracownicy kultury wiedzą, że są wyzyskiwani.
Oj,
i sami
tutaj
się
dałeś po prostu wyjątek potwierdzający.
Ale tak, rzeczywiście trudno być może pracownikom.
Chociaż ja nie wiem, czy wszyscy są w pełni świadomi, na czym polega ich bycie wyzyskiwanymi. Nie wiem, czy...
Na pewno nie są wszyscy świadomi do końca. Chyba nikt nie może być do końca świadomy.
Ja myślę, że ja sama też nie jestem świadoma, w jaki sposób ja jestem wyzyskiwana i wyzyskuję innych.
To prawda.
Ale jak wyzyskuję innych?
Kogo wyzyskujesz?
Nie, no myślę, że na pewno mi się jakoś tam zdarza jakoś wyzyskiwać, no teraz sobie nie mam jakiegoś takiego długofalowego planu regularnego wyzyskiwania jednej konkretnej osoby, więc nie mogę ci teraz wytłumaczyć swojego sposobu.
Ale na przykład wyzyskiwanie dziadów jest na miejscu.
Ja nie wiem, czy wyzyskuję dziadów, ale na pewno wyzyskuję świat i ludzi, chociażby zdarzy mi się kupować jakieś nowe rzeczy, których zupełnie nie potrzebuję, które prawdopodobnie były robione przez jakieś dzieciaki z Azji. No wyzyskuję.
No, może te dzieciaki w Azji zarabiają więcej od ciebie.
Wątpię.
Pensje w Chinach już są zbliżone do...
Nie, no przecież tam, jeżeli pracuje się w jakiejś fabryce, no to tam się zarabia jakieś grosze. Nie wiem.
Zależy w jakiej fabryce.
Sprawdzałam kiedyś w H&M-ie, ile tam dzieciaki zarabiają, dzieci zresztą, które szyją ubrania te sprzedawane w sieciówkach. I oni dostają kilka euro na miesiąc, znaczy tak, kilka euro na miesiąc, coś takiego. Jakieś takie małe pieniądze tam dla nich w przeliczeniu, znaczy to nie jest w Chinach. Ale jakieś tam grosze marne, nie wiem czy kilka euro. W każdym razie malutkie pieniądze, podług tego, ile my zarabiamy, to były jakieś grosze.
No wiadomo, że Polska jest bogatym krajem, to nie fakt, że...
I pracują tam dzieciaki takie 13-14 lat, bo zmieniło się teraz te wielkie korporacje, które tam szyją te ubrania w sieciówkach, no to nie mogą zatrudniać młodszych osób niż 13 lat. I tam pracują przede wszystkim takie 13-14-letnie. Dzieciaki.
No i dobrze, że pracują zamiast robić takie bezproduktywne rzeczy, jak pisanie wiersze, na przykład. Co ci daje poezja? Po co to robisz?
To chyba powiedziałam na samym początku.
No, tak.
Tworzenie rzeczywistości, innych, tak, w której da się żyć. Tak, w której chcę żyć w ogóle. Empatii. Ogniska empatii. Lubię tworzyć ogniska empatii. Poezja brzmi jak sfera jakoś odpowiednia do tego.
Kto się do tego inspiruje? Z kim chciałabyś tworzyć to ognisko?
Na pewno nie z Tadeuszem Różewiczem. A to tak, powiedziałam, wezmę od ciebie, mogę? Sorry. A to tak powiedziałam, bo ostatnio właśnie zapytał mnie jeden reżyser filmowy, czy mnie Tadeusz Różewicz, czy ja cenię Tadeusza Różewicza. Znaczy cenię ostatecznie tak, ale no, na pewno nie z nim. Adama Kaczanowskiego ogromnie cenię. No, myślę,
Tadeusz
że z nim.
Różewicz trochę jednak był konformistą. Wydaliśmy w krytyce książkę Bowenkę, gdzie ona wspaniale analizuje słynny wiersz Tadeusza Różewicza Wajkoczyk. O zagładzie, tylko nie wiadomo czemu dziewczynka w wiersz o zagładzie jest blondynką i taką jakby Polką, a przecież większość jednak umierali, ginęli Żydzi. To takie
jakby... On tak napisał taki wiersz, ale to kiedy był młody?
Tak, jakby... No jest to wiersz ewidentnie o zagładzie, ale ginie tam z jakoś... Ginie tam ta historia żydowska, jakby jest to polska zagłada. No rozumiem, że może tak, że to po... No a to jest potężny temat, może nie na ten moment akurat, no, ale można nie lubić Różewicza właśnie.
Nigdy jakoś nie zachwycił, ale jakoś w jego wieku, porównując do Różewicza, to Białoszewski ogromnie mnie fascynuje, że potrafił o takiej prozie życia pisać w taki poetycki, piękny sposób, że potrafił pisać wiersze o tych łyżkach cecakowych, takie łyżki z dziurami. Przecież on napisał cały wiersz o tym, jakie to jest wspaniałe, że jest ta łyżka cecakowa. Karuzela z Madonnami, to przecież jest wiersz o tym, że mamy karuzelę dla dzieciaków. Zresztą to była karuzela chyba, bo on mieszkał na Białoszewskim, mieszkał na Saskiej Kępie, ale ta karuzela akurat była na Muranowie warszawskim. I to jest o karuzeli, która miała namalowane po prostu Madonny na tych jakby pojazdach, w których dzieciaki się bujały, huśtały, bawiły się w tej karuzeli. A wiersz, zresztą też wykonanie muzyczne, Temarczyk i muzykę zrobił Konieczny, też jest takie poetyckie, takie mocne, majestatyczne, a mówimy o jakiejś takiej zwykłej, kiczowatej karuzeli, na której są namalowane Madony, co jest w ogóle odklejone od tego przedmiotu.
Ile można z karuzeli wyciągnąć?
Tak, no i tak samo zresztą jest kolejny wiersz przepiękny o prozie życia, ale napisany przepięknie, że staje się nie prozą życia, to jest Grand Vals Briam Tuwima i to jest prosty wiersz o kolesie, który się upił i zakochał dziewczynie, z którą tańczył. Więc to kolejny wiersz o prostej rzeczy, ale napisany pięknie.
A z poezji współczesnej?
No to Tomek Pułka jeszcze napisał o tym, że nie pamięta, kiedy się obudził, gdzie się obudził i gdzie zostawił kubek. I on napisał, to jest jego wiersz Mass Mix.
Ale żyjących poetów.
Żyjących. No, wcześniej powiedziałam Kaczanowski, że Kaczanowskiego lubię.
Tak, Kaczanowski świetny autor.
No, Kaczanowski jest genialnym poetą, no i jakimś takim dowodem na to, że można być ojcem i pisać pięknie o miłości do swojej córki. Jest jakimś takim zmaterializowaniem moich pragnień, marzeń. I to mnie jakoś ujmuje.
No i jakie masz dalsze plany? Bo wiem, że poezja dla ciebie za mało i chciałabyś tworzyć większe narracje.
Tak, myślę, znaczy szukam sposobu, jak z wierszy zrobić filmy, ale to jest bardzo trudne, bo to są zupełnie inne języki. Bo jednak wiersz to dla mnie jest opowiadanie, używanie, znaczy to jest pokazywanie obrazów słowem, a filmy to jest pokazywanie obrazami słów. Czyli chcesz przekazać konkretne słowa, ale pokazujesz obrazy. Więc zupełnie na odwrót. No więc plany są takie, żeby wciąż starać się robić poetyckie filmy, filmiki. No ale myślę, że z wierszy chyba nigdy nie zrezygnuję. Od zawsze jestem poetką, odkąd potrafię pisać. Zawsze pisałam te wiersze. Zawsze czułam, że mówię też poezją. Że po prostu... A to oznacza, że każde słowo jest dla mnie ważne i coś dla mnie oznacza, jest jakimś zwierzeniem, odkryciem się. No ale tak, no, z tą poezją chcę iść w ruchomy obraz, w filmiki. No i zobaczymy.
Jakieś masz rady dla młodych poetek, młodych poetów?
Ale wiem, którzy że chcą też... robić filmiki.
Nie, którzy chcą pisać wiersze, bo wiem też, że zaczęłaś działalność edukacyjną i masz pierwszego adepta.
Tak, uczę jedną osobę pisać. No, myślę, że przede wszystkim chyba warto sobie zadawać pytanie, po co ktoś ma to czytać? To znaczy, dlaczego chcesz o tym opowiedzieć? Dlaczego to jest ważne? I dlaczego jest sens poświęcić na to jakikolwiek czas, żeby wiedzieć, po co się to robi, dla kogo, i myślę, że to już wystarczy, później już idzie dalej. Jeżeli masz konkretny powód, to samo idzie.
A jakie trudności czyhają na młode poetki w świecie?
No, chyba...
Czy chcesz przez czymś przestrzec?
Tak, chcę przestrzec, żeby... Chcę powiedzieć wszystkim młodziutkim poetkom, żeby nie słuchały się starych dziadów i robiły to, co one chcą i wierzyły sobie. No bo takich starszych osób, które mają dobre rady i które oceniają jakoś, jak się powinno pisać i o czym, jest bardzo dużo, bo najłatwiej jest ocenić. O wiele trudniej zrobić, więc jeżeli ja patrzę wstecz, no to chyba najbardziej żałuję tego, że słuchałam się starszych kolegów, żeby coś zmieniać w swoim pisaniu, w swoich wierszach, bo im się nie podobało, jednak myślę, że powinnam być zawsze wierna sobie. O ile da się być wiernym sobie, bo to też jest trudne.
No i...
Ale ja bym była za tym, żeby jednak nie słuchać reszty.
Zgadzam się, popieram to, co może jeszcze coś przeczytasz.
Tak, no mogę z tej książeczki. To może wierszyk o właśnie wierze w siebie, co? Może odwrót. Znaczy, to jest o miłości.
Dobra, dawaj.
Ej, a przyniósłbyś wodę? Kiedy ja będę, bo ja bym wzięła sobie, zanim przeczytam.
Jasne.
Ja ci dam, weź jeszcze to. Dobra, odwrót. Właściwie niczego nie chciałam. Marzyłam o domu z moim ulubionym człowiekiem. Robię w nim pasztet z warzyw z bulionu użytego do zupy, którą wcześniej zjadłyśmy. Po obiedzie uśmiecham się do ciebie. Mówisz, jest mi trudno, brak mi bezpieczeństwa. A twoje oczy smutnie iskrzą. Biorę rękoma twoją twarz i mówię, jesteś taki piękny, kiedy o tym mówisz. Dać ci jeść, dać pokazać ci się ładną, dać umalować się dla ciebie, dać zmyć podłogę dla ciebie, dać ćwiczyć dla ciebie, dać tańczyć dla ciebie, dać śpiewać dla ciebie, dać czytać dla ciebie, dać pamiętać, by jeść dla ciebie, dać myć się dla ciebie, dać wstawać z łóżka dla ciebie. Właściwie niczego nie chciałam. Marzyłam o świecie beze mnie. Jesteś taka piękna, kiedy o tym mówisz. No i to jest wiersz o tym, żeby wierzyć w siebie, żeby kochać siebie, żeby nie oddawać się dla kogoś i nie pokładać całą swoją energię na wyobrażenia, o swoich wyobrażeniach, czego oczekują od nas inni. Cały ten wiersz jest właśnie o tym. Mnóstwo jest tych czynności, śpiewać, tańczyć, wstawać, gotować w imię jakichś tam wyobrażeń, czego się oczekuje ode mnie. Ale to wszystko jest o wyobrażeniach.
Świat ma oczekiwań.
Ja właśnie myślę, że nawet trudno jest dojść do tego, jakie oczekiwania ma wobec nas świat. Nie dojdziemy do tego nigdy. I to właśnie opiera się właśnie na tych wyobrażeniach, bo ja nigdy się nie dowiem ostatecznie, czego chcą ode mnie inni. Myślę, że nawet inni mogą nie wiedzieć nie do końca, czego ode mnie chcą.
To prawda.
Raczej chcą dla mnie.
Czego chcą. Często to się zdarza.
Jest taki przepiękny wiersz Ilony Witkowskiej.
Tak? Jaki?
Znam go na pamięć, jest króciutki. Wiem wszystko o miłości. Miłość dla mnie.
Tak. Tak, znam ten wiersz.
Tak, no więc no, raczej ludzie chcą dla mnie. Dla mnie. Chyba na tym się rozgrywa. No. Ja też często tak chcę.
Któż nie chce miłości? Może przeczytałbyś jeszcze ten wiersz Leśne Donaty.
Leśne Donaty.
Albo jakiś właśnie inny jeszcze nowy, żeby tutaj... Bo chyba tylko jeden premierowy czytałaś, a resztę można znaleźć w książce Ścisk z Sary Szamot, którą polecam bardzo, bo ma mały nakład, więc
tak,
to
można...
będzie białym kruczkiem, a można ją kupić na
Będzmianie. Tak.
Pięknie jest też wydana, są wspaniałe ilustracje.
Karol Sus, przepiękne są ilustracje, minimalistyczne,
można tak
linearne.
Dotykać. Warto mieć ten tomik.
No to Leśne Donaty, wiersz o wierzeniu w siebie.
Który ukazał się swoją drogą w magazynie Pismo.
Tak, w magazynie Pismo. I jeszcze raz. Okej, przepraszam bardzo, bo to jest niesamowite, niemożliwe po prostu, ale co? Właśnie przeszłam dalej do kolejnego etapu na łódzkiej filmówce.
O, brawo. Tak. A widzisz, tak myśliłaś
tak,
pewna,
tak.
Że się nie uda.
Przepraszam, że w ogóle w trakcie rozmowy, ale właśnie mi się wyświetliło, kiedy chciałam przeczytać wiersz, więc super. Cieszę się, że to mogę przeżywać jakoś tak wspólnie razem. To jest niesamowite.
No,
a najgorsze jest to, że nie potrafiłam obronić swojej własnej poezji podczas egzaminu.
No to jeszcze będziesz miała okazję.
Więc teraz jeszcze mogę przeczytać wiersz o tym, żeby wierzyć w siebie. Ja totalnie nie wierzyłam w siebie. Byłam absolutnie pewna, że nie przeszłam dalej.
Wiem.
Chcę mi się teraz płakać ze szczęścia.
Już to opłakuję z trzeci dzień. W
tak, opłakiwałam to trzeci dzień.
To okazało się być sukcesem.
Tak, która się okazała sukcesem. Więc przeczytałam wiersz o tym, żeby wierzyć w siebie.
Jedziemy do domu świętować.
Tak, jedziemy do domu świętować, warto pamiętać, że nie da się z drugiego człowieka czegokolwiek ze środka wyciąć. Nie da się drugiej osobie po prostu zabrać potencjału, talentu, tego, co ma w sobie. I o tym jest ten wiersz. I warto o tym pamiętać, że no, nie ma się w środku nic. Leśne donaty. Jest jeden ogólnopolski myk lasów państwowych. Zewnątrz widzisz las, ale zrobisz kilka kroków w głąb, a tam w środku pusto. Wszystko wycięte. Nasze lasy państwowe. Lasy pączkowe. Leśne donaty. Nabrałeś mnie, że nic to wszystko, co masz. Nabrałam samą siebie, że można tak głęboko uwierzyć w drugiego człowieka, by uratować go przed wiarą w moje nic. Że jak uratowałam apostazję, zgniłą roślinę, u której znalazłam jeden malutki, zielony kikut, w którego uwierzyłam. Po 2 latach rozrósł się. Apostazja to teraz matka kilkudziesięciu roślinnych córek, tak ty. Po 2 latach będziesz ojcem swojego pierwszego pełnego metrażu. Patrzę na ciebie, leśnego donata. Las zewnętrznie spaczony, bo ochraniał nic. My jesteśmy jak leśne donaty. Kto jest naszymi lasami państwowymi? Kto nam wyciął ze środka? Kto nam w środku zrobił nic? Kto jest twoimi lasami państwowymi? Kto ci wyciął środek i zmusił do ochraniania braku? Wyszłam do pobliskiego lasu pączkowego. Zrobiłam kilka kroków w głąb, a tam w środku nie pusto. Rosną nowe.
Super, dzięki. No i myślę, że będziemy kończyć. Chciałem wam bardzo polecić mimo wszystko dalejsze obcowanie z poezją i twórczością Sary Szamot, jednej z moich ulubionych osób.
Dziękuję ci, Jasiu.
Bo myślę, że warto.
Dziękuję.
No i co? Warto się z wrażliwością stykać, warto czytać poezję, warto...
Warto kochać.
Warto kochać, warto nie ufać dziadom, warto wierzyć w siebie.
Tak. I miłość dla wszystkich od wszystkich. Tak by było najpiękniej, gdyby to było możliwe.
Tak.
Dziękujemy.
Dzięki.